Dzień dobry, witamy w programie Nie Tylko Smak. Dzisiejszy odcinek połączymy z wywiadem na temat fenomenu teatru szkolnego. Jaki powinien być teatr szkolny, czemu powinien służyć i jakie powinien promować wartości. Porozmawiam z moim uczniem Tomaszem Kolarikiem. Teatr od wieków wykorzystywano jako kuźnię odwagi twórczej, jako trening upartego pokonywania własnych słabości oraz drogę do trudnego piękna i szkołę współodpowiedzialności za dzieło. Tak my, wychowankowie profesor Anny Osławskiej, byliśmy uczeni. I ten właśnie program dedykujemy naszej pani profesor w 7. rocznicę jej śmierci. Zapraszam. Dziś wykonamy brindzowe haluszki, a to za sprawą dzisiejszego bohatera, niegdyś mojego ucznia, a dzisiaj aktora, Tomasza Kolarika. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Tomku, znamy się już 17 lat, tak policzyłam. Trafiłeś w 5. klasie do teatru nieco większych form. Nie żałujesz?
Nie żałuję, ponieważ przede wszystkim jeszcze raz dziękuję pani za zaproszenie dzisiaj do tej rozmowy. I w takim samym stopniu, tylko na dłuższą metę, chciałbym też pani podziękować za to zaproszenie wtedy, te kilkanaście lat temu, do tej grupy teatralnej, ponieważ zaczęła się wtedy moja droga, moja przygoda z teatrem, ze sceną, ze świetnym zespołem teatralnym, ze świetnymi tekstami, która trwa do dzisiaj. I dzięki temu, że te kilkanaście właśnie lat temu rozpoczęliśmy tę piękną drogę i że miałem tę przyjemność, żeby od zabawy w teatr zaczynać całą przygodę na deskach, no to tak to wszystko ewoluowało, że dzisiaj jestem w takim miejscu, w jakim jestem. Bardzo mnie cieszy to, że nadal spotykamy się i że nadal możemy o tym teatrze rozmawiać i że mamy właśnie taką fajną okoliczność, żeby dzisiaj się spotkać i właśnie na spokojnie sobie pogadać też.
A pamiętasz, co wtedy sobie myślałeś, jak byłeś w 5. klasie, byłeś takim dzieciakiem, który przyszedł na zajęcia teatralne, no spodobało się. Co sobie wtedy myślałeś? Pamiętasz te pierwsze myśli? Czy wtedy planowałeś być aktorem?
Wtedy absolutnie nie miałem takiego pomysłu. To znaczy, wydaje mi się, że pamiętam moment, w którym po raz pierwszy wystąpiła pani z takim pomysłem właśnie utworzenia tej grupy teatralnej, tego koła teatralnego. I pamiętam, że to, co najbardziej mnie zainteresowało, to, że to może być świetna zabawa po prostu. I to wszystko zaczęło się od tego, że liczyłem na świetną frajdę i to wszystko się faktycznie spełniło, bo robiliśmy rzeczy, które sprawiały bardzo dużą radość, bardzo dużą przyjemność. Odbywały się one w gronie osób, które czerpały z tego tak samo dużą przyjemność, dlatego chyba to dawało tyle radości i dlatego to trwało chyba aż tak długo, myślę.
No właśnie, przez kilka lat pracy poznaliśmy razem, w tym samym momencie praktycznie, no wybitną panią reżyser, panią profesor Annę Osławską. Jakie to miało dla ciebie znaczenie? Spotkanie z wyjątkowym reżyserem, z wyjątkowym mistrzem.
No to spotkanie było też przede wszystkim wyjątkowe ze względu na panią, bo myślę, że wszyscy pani wychowankowie zgodzą się z tym, że byliśmy przede wszystkim oczarowani tym, w jaki sposób pani opowiadała o pani Annie Osławskiej. My wcześniej nie mieliśmy z nią kontaktu i to połączenie dwóch grup, tej grupy Ruczajowej i grupy z Nowej Huty, oczywiście jeszcze bardziej podniosło nasze morale. Natomiast ta fascynacja i ten ogromny szacunek, który pani zawsze wysławiała w stosunku do pani Anny Osławskiej, dawał nam taką dużą inspirację, utworzył w nas dużą ciekawość i sprawił, że mogliśmy w taki sposób bardzo łagodny wejść w to poznanie też z mistrzynią, bo No, myślę, że mogę tak powiedzieć w imieniu całej grupy, że my panią traktowaliśmy jako naszą liderkę i w pewnym momencie nie twierdzę absolutnie, że to było zrzucenie odpowiedzialności, bo pani, no nie wiem, no przede wszystkim pani nas prowadziła, tylko że w pewnym momencie zaczęliśmy to też brać przez pryzmat tego, ile nam może dać pani Anna Osławska. No i wszystkie nasze spotkania nabrały jakby takiego, gdzieś pojawił się jakiś taki dodatkowy nurt rzeki, który dołączył do tego głównego. Dalej robiliśmy, dalej nasza grupa jakby działała tak jak od samego początku, ale jednak trafiło do niej coś nowego. No i było to absolutnie bardzo, bardzo dobre spotkanie, bardzo sobie je cenię. Oczywiście tęsknię za panią Anią. Nieraz się zastanawiam nad słowami, które do mnie mówiła. Chyba najbardziej nad tym często myślę, jak siedząc w jej domu w Łopusznej, siedzieliśmy przy drewnianym stole, pani Ania w kuchni paliła papierosa. No i jak usłyszała o tym, że mam taki plan, żeby się udać do szkoły teatralnej, no to mnie skarciła z góry na dół. Powiedziała, że to absolutnie nie jest dobra droga dla aktora. I to we mnie na długo zostało. To znaczy ja sobie oczywiście wyciągnąłem z tego jakąś taką naukę i taką przestrogę, że po prostu byłem później bardziej ostrożny. I myślę, że w wielu momentach dało mi to dużo dobrego. Były też takie momenty, które sprawiły, że troszkę może gdzieś tam się czułem trochę skrępowany, bo jednak no nie chciałem zawieść oczekiwań ani pani, ani pani Anny. Ale dobrze wiem, co miała na myśli i dobrze wiem, na czym polegały nasze spotkania teatralne, do czego one miały prowadzić i staram się do teraz krzewić w sobie przede wszystkim tę prawdę żywego słowa i nie to, żeby... Nie chodzi o to, żeby się pokazać i żeby stać się celebrytą i żeby udowadniać wszystkim jakieś wartości, które ja sobie nagle wyobrażę we mnie i stawiam się ponad innymi. Bo tak jest niebezpieczeństwo często. Tak. Natomiast wręcz przeciwnie właśnie, no nauczyłem się przede wszystkim chyba tego, żeby te sprawy przeżywać wewnętrznie, co oczywiście pomaga, bo profesorowie później w szkole teatralnej, do której w końcu jednak poszedłem, nie było to ani na złość, tylko po prostu przystąpiłem do egzaminów na totalnym luziku i się po prostu udało, więc no, ciężko było nie skorzystać. Ale jednak tę taką podstawę tej takiej wewnętrznej duchowości po prostu teatralnej ciągle miałem i to wszystko dzięki naszym spotkaniom, dzięki naszym wyjazdom, dzięki naszym próbom, dzięki powieści Płaszcza i Szpady, dzięki temu, że w Łopusznej mogliśmy wykrzyczeć w las nasze jakieś frustracje, jakieś rzeczy, które się w nas gnieździły. Oczywiście wtedy byliśmy dziećmi i mieliśmy wszystko zapewnione przez rodziców, więc może to nie było aż takie, nie mieliśmy jakichś ciężkich przeżyć, natomiast jednak dobrze było się tak uwolnić, mieć zawsze ten moment, oczywiście co roku wyczekiwania na wyjazd do Łopusznej, do tego, żeby po prostu tam być, żeby tam spędzać czas, ale zawsze też czekało się w ciągu tygodnia na to spotkanie naszego koła teatralnego i no nie mogłem sobie chyba wymarzyć lepszej drogi i cieszę się, że tak się to ułożyło, jak to właśnie było.
Rzeczywiście pani profesor Anna Osławska zrobiła na mnie i odbiła na całe moje życie ogromne doświadczenie i jestem jej ogromnie wdzięczna za spotkanie, za opiekę i za naukę teatru. Brałam sobie bardzo poważnie jej słowa do serca i właściwie po jej śmierci zaczęłam się zastanawiać nad sensem życia. I ona mnie bardzo prosiła, żebym szukała Boga i mnie się udało znaleźć. No właśnie, jakie słowa najbardziej trafiły, pani profesor, do ciebie, do twojego serca? Co zastosowałeś konkretnie?
Co zastosowałem konkretnie? No, no przede wszystkim poznałem twórczość księdza Tischnera. Pamiętam, że raz właśnie przedstawiła jakąś anegdotę o księdzu Tischnerze i ja potem gdzieś w internecie dogrzebałem się do teologii humoru księdza Józefa Tischnera i Tadeusza Gadacza. I ja sobie to słuchałem później w kółko i ten ich dowcip i ten To taka łagodność w podejściu do żartu, do religii, do teatru, do słowa. No, to właściwie było takim dużym napędzaczem mnie. Ja też bardzo bliski mi był od zawsze kabaret, też dzięki pani. Dzięki temu, że nasze pierwsze występy właśnie oscylowały naokoło poezji i twórczości autorów, którzy mieli wiele wspólnego i z Zielonym Balonikiem, przecież i z samym Krakowem, i z krakowskimi kabaretami. Dlatego zawsze jakoś starałem się odnaleźć tę wartość w humorze, gdzieś tam właśnie też w teologii, w przyrodzie, w drugim człowieku, no i w Bogu oczywiście. Mhm. Ciężko mi chyba znaleźć coś takiego konkretnego, bo myślę, że to się przeplata gdzieś tam naturalnie, to weszło jakoś tam w krwiobieg i po prostu mamy to w sobie, ci wychowankowie tej grupy teatralnej. No na pewno jest tych rzeczy wiele, ale myślę, że może łatwiej na to spojrzeć z zewnątrz, gdzieś tam komuś by to było ocenić, komuś, kto znał panią Anię, kto znał naszą grupę i kto potrafiłby właśnie wybrać sobie takie jakieś smaczki, ale no na pewno wszystko to miało jakiś sobie cel i jakąś wartość dużą. Mhm.
No właśnie, czego tak praktycznie nauczył cię teatr? Bo mnie na przykład nauczył dyscypliny. To, że dzisiaj się spotykamy, to nie ma, gadamy chwilę, ale jest coś do zrobienia i natychmiast siadamy, jesteśmy gotowi, czyli takiej gotowości tu i teraz, prawda? Czego ciebie nauczył praktycznie i to, że wykorzystujesz to w codziennym życiu?
No przede wszystkim chyba takiej umiejętności współpracy z drugim człowiekiem, z aktorką, z aktorem, pracy w dialogu, no bo tak naprawdę aktorstwo no to jest ciągłe toczenie dialogu, czasem z tą czwartą ścianą, z brakiem gdzieś tam takiego oczywistego odbiorcy, gdzieś ten odbiorca po prostu jest wewnątrz nas. No i takiego, jakiegoś sposobu podejścia do drugiego człowieka, umiejętności takiej właśnie współpracy, tego, żeby dążąc do jednego celu, być w stanie połączyć siły z drugą albo z kilkoma innymi osobami. Nauczyłem się takiego dystansu, to znaczy tego, że jeżeli obieram sobie jakiś cel, to nie jest najważniejsze to, żebym wyłożył na wierzch to, co ja uważam, że jest moim zdaniem najmądrzejsze i najbardziej istotne, tylko żebym też potrafił wysłuchać tego, co ma moja partnerka, mój partner do powiedzenia. Tego, żebym był w stanie czasem swoje ego gdzieś troszkę odsunąć i nie za wszelką cenę chcieć udowodnić, że ja zawsze muszę mieć rację. Oczywiście czasem się tak zdarza, że człowiek idzie w zaparte i po prostu nie jest w stanie absolutnie nic sprawić, żeby zmienił tę opinię, no ale to są jakieś tam skrajne sytuacje. Natomiast no, ta komitywa ludzka jest taką bardzo dużą wartością. To dzięki temu, że też my ciągle rozmawialiśmy, często rozmawialiśmy też przez tekst i że potrafiliśmy tę prawdę wydobyć ze scenariuszy. No to dodawało takiej pewności siebie i umiejętności tego, żeby też popatrzeć drugiemu człowiekowi w oczy. Chociaż ja też czasem jak właśnie jestem w takich rozmowach bliskich, gdzieś w wywiadach, to tak się zastanawiam, na jaką właściwie część twarzy drugiej osoby patrzę. Nie? I dopiero po chwili się łapię, że kurczę, właściwie ja tak naprawdę patrzę na przykład na panią, ale przez długi czas nie patrzyłem pani w oczy. Nie? No i teraz tak się zaczyna się zastanawiać, czy mój wzrok względem pani taki w kierunku oczu będzie znowu zbyt analityczny, czy nie. No to są ciekawe takie analizy takich podstawowych zachowań, ale to też już gdzieś tam później też w szkole teatralnej się o to zaczepiłem. O może to, co mnie też cieszyło w tych spotkaniach, że o ile uważam, że w szkole teatralnej przydałyby się zajęcia przynajmniej raz w tygodniu dla studentów, teraz to już jest, z psychologiem, o tyle podczas naszych spotkań, no ta taka umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem, takiego podejścia właśnie psychologicznego i do tego, żeby łagodnie podejść do drugiego człowieka, zawsze była naturalna. Dlatego gdzieś tam to zawsze było obecne. No i to sobie bardzo cenię. No. Myślę, że dobrze zostaliśmy poprowadzeni w tej grupie teatralnej. Myślę, że zrobiliśmy kawał też fajnej roboty. Wszystko to robiliśmy przez pryzmat zabawy i dlatego chyba nam się tak dobrze to przez tyle lat wiodło po prostu.
Czy teraz, kiedy zostałeś aktorem, występujesz w filmie M jak miłość u boku znanych aktorów w Polsce, czy tak zwana przysłowiowa woda sodowa nie uderzyła ci do głowy? Jak to teraz postrzegasz, jak patrzysz teraz na to po takim długim czasie?
Osoby, które mnie znają, nie mogłyby powiedzieć, że po wyjściu ze szkoły jakoś bardzo się zmieniłem albo coś złego się ze mną stało. Mam nadzieję, że nie. Przepraszam, natomiast ja pamiętam taki moment, gdzieś tam pierwszy ze szkoły teatralnej, gdy mieliśmy jakieś tam pierwsze spotkanie z samorządem. No i pamiętam, że pani Anna Polony wchodziła po schodach tam na scenę teatralną i pomimo tego, że była, że bardzo ją ceniłem i że była dla mnie dużym wirtuozem sztuki, to pamiętam, że takie obserwowałem z tyłu, ona wychodziła po tych schodach, ja byłem za nią, ale dzięki temu, że my mieliśmy te spotkania teatralne już przez lata, to wiedziałem, że to jest po prostu taka sama osoba jak wszyscy.
Dokładnie. Pani profesor Osławska często ostrzegała i nas właśnie przed zawodem aktora, że zawód aktora kryje wiele niebezpieczeństw. Jak ty sobie z nimi radzisz na co dzień?
Ja od zawsze jestem też bardzo blisko swojej rodziny. To znaczy zawsze ten czas po szkole albo gdzieś tam po pracy staram się spędzać bardzo spokojnie. Teraz bardzo sobie cenię to, że wracam do domu. Gdzie jest ten spokój, gdzie jest to takie jednak wyrównanie tego poziomu adrenaliny, bo co by nie było, zawsze pojawienie się przed publicznością albo przed kamerami jest takim zastrzykiem na szczęście takiej bardzo dobrej energii. Jednak zawsze warto potem sobie zrównać ten level do takiej rzeczywistości, która jest na pewno też dużo piękniejsza. Chociaż może nie każdy by się ze mną zgodził, bo jednak ten świat fikcyjny często może być taki, my nim sterujemy i mamy na niego całkowity wpływ. Natomiast ja bardzo dużo czasu spędzam z rodziną, spędzam go ze swoją babcią, staram się jak najwięcej czasu poświęcać temu, żeby jednak być wśród swoich bliskich. Kiedy się zastanawiałem, czy bardziej mi imponują ludzie, którzy na przykład przenoszą to życie teatralne do domu, czy nie przenoszą. I to o ile są osoby, gdzieś tam słyszałem jakieś historie, że są aktorzy, którzy na przykład nie potrafili wyjść z pewnych ról i wracając do domu, jakby ciągle
dalej
jeszcze...
Dalej je grali,
tak. No i teraz pytanie, bo dla najbliższych może być to bardzo niebezpieczne. Natomiast... kiedyś to było takie intrygujące, kiedyś to był taki ciekawy świat, że może tak się zatopić w tym aktorstwie, żeby cały czas właściwie gdzieś tam być w roli. I nasza rektor, profesor Segda też o tym powtarzała, że aktor musi cały czas myśleć, jadąc w tramwaju, gdzieś będąc w autobusie, chodząc po mieście, spacerując, cały czas obserwować ludzi, gdzieś tam analizować, przygotowywać się do ewentualnych przyszłych ról. No i gdzieś tam to zostaje w człowieku, jakoś tak ten zmysł takiej obserwacji oczywiście zostaje. W dużej mierze też oczywiście poddawanie samemu sobie obserwacji. Ale wszystko w jakichś takich zdrowych proporcjach i w takim, myślę, w zdrowym dystansie jednak mimo wszystko.
Bardzo Ci dziękuję, Tomku, za dzisiejszą rozmowę i pora na część kulinarną. Brindzowe haluszki. Cóż to za danie?
Brindzowe haluszki jest to slovenské jedlo, które si pripravovali teda slovenský, podľa mňa aj polský gurale, lebo keď žili v horách, tak mali na vyťahnete ruky zemiaky, mali brindzu, mali špekačky, to sa asi volá, čiže jakže to sa nazýva teraz? Słoninkę. No i mieli wszystkie potrzebne właśnie produkty ci górale do przygotowywania tego dania. Dlatego jest to rzecz bardzo prosta. Najbardziej czasochłonnym i niebezpiecznym zadaniem jest ucieranie ziemniaków niestety. Natomiast potem już No zresztą zobaczą Państwo, jak troszkę na czuja będziemy kombinować z tymi proporcjami, ale zawsze się udaje bardzo pysznie, także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że będzie bardzo pysznie.
Zapraszamy serdecznie. Pora na posiłek. Brędzowe haluszki dziś wykonamy, danie typowo z kuchni słowiańskiej.
Tak, tak, jak najbardziej. No tak, zgadza się, brędzowe haluszki. Moje ulubione absolutnie danie na całym świecie. Zawsze, gdy jeżdżę do mojej rodziny ze strony mojego taty, czyli tej rodziny na Słowacji, no to zawsze proszę ciocię, żeby je przygotowała, ugotowała. Ewentualnie idziemy gdzieś do knajpki, bo w każdym miejscu można na Słowacji spotkać brędzowe haluszki. Nie jest to żadnym problemem. W Polsce też są spotykane.
Jest jakiś typowy odpowiednik w kuchni polskiej? Jak się zwie?
Tak, ja spotkałem się z nimi na południu bodajże gdzieś w restauracji w Bukowinie Tatrzańskiej. Wtedy nazywały się brędzowe gałuski. Natomiast były zupełnie inne, ponieważ te słowackie jakoś mają w sobie troszkę więcej, są bardziej troszkę słone, mają więcej jakby też tej brędzy. Być może był to po prostu kwestia jakiejś tam innej kuchni albo innego kucharza, ale dzisiaj zrobimy takie typowe słowackie, bardzo proste w przygotowaniu, brędzowe haluszki.
Co będzie potrzebne i w jakich proporcjach?
W jakich proporcjach? No zakładamy, że jest nas powiedzmy 4-5 osób, no to tak powiedzmy, żeby każdy miał tak na razie na smaczka, no to mamy przygotowane 2 kg ziemniaków typu C, mącznych. Mamy przygotowaną ser brędza. W okrągłym pojemniku mamy brędzę czysto owczą, w kwadratowym mieszankę sera owczokrowiego. Śmietana 12. Wiem, że nie w każdym sklepie można dostać 12, ale 12 jest najlepsza. Sól, mąka gładka 500, 550 albo 750 i odrobinę skrobi ziemniaczanej. To jest jakby, to są składniki na podstawę naszego dania, a to wszystko potem okrasimy boczek.
I słonina.
Boczek i słonina, tak jest. Boczek
no i słonina. Mamy tu jeszcze jakieś dziwne urządzenie. Możesz nam powiedzieć, do czego będzie wykorzystywane?
Tak, pomimo tego, że te dziurki w tym urządzeniu są gładkie, nazywa się to tarką do gnocchi, jeżeli dobrze wymawiam to słowo.
Przesuwana?
Przesuwana jest to najlepsze urządzenie do haluszek. Potrzebujemy duży garnek, do którego nalejemy wodę. Z podstawowych składników właśnie wszystko będziemy wrzucać na gotującą się osoloną wodę tutaj. Natomiast potem na patelni podsmażymy słoninkę i boczek. No i to jest właściwie wszystko. Także składniki są podstawowe. To danie jest dlatego bardzo typowe na Słowacji, no i myślę, że też w terenach na południu Polski też jak najbardziej, ponieważ tym zajadali się górale i to były produkty, które mieli oni bardzo łatwo dostępne. Znaczy każdy miał ziemniaki, miał słoninkę, miał ser, jeśli miał tam jakąś swoją trzutkę. Mąkę oczywiście też była.
Ale też dostępna. Danie takie typowo tłuste, prawda? Góral tak. Idąc do pracy musi mieć dużo siły,
absolutnie.
Więc wiadomo, że jest to raczej tak. Kuchnia koszerna.
Kuchnia koszerna jak najbardziej, tak. Natomiast bardzo syta, no i bardzo pyszna. No także zapraszam.
Zabieramy się do pracy.
Zacznę po prostu najmniej przyjemną czynność, czyli ucieranie ziemniaków. Jest to czasochłonne, jest to nieprzyjemne, trzeba bardzo uważać na palce, dlatego jeżeli ktoś to przygotowuje w domu, to proszę, niech zajmuje się tym osoba dorosła, nie obarczajmy tym dzieci, bo jednak można sobie łatwo przeciąć palce.
Ale dzieci już dużo zrobiły, bo obrały ziemniaki, pokroiły słoninę i boczek, więc no, mamy już gotowe.
Mamy wszystko wspaniale przygotowane, nic tylko działać. W związku z tym, że proporcja ciasta może na początku nie wyjść i trzeba ją dostosowywać też stopniowo, ilość dodawanej później mąki. Należy wodę zagotować, posolić i wrzucać na małą łyżeczkę po jednym małym kluseczku, żeby nie od razu...
Na próbę.
Tak, na próbę. Jeżeli dany klusek się nie rozwali i będzie miał taki kształt jak taki malutki właśnie kawałek boczku, to znaczy, że jest wszystko ok. A jeżeli nam się rozwali, to wtedy dodajemy jeszcze łyżkę mąki i dalej próbujemy. I tak po prostu metodą prób i błędów. Tak. Największy smak potrawom.
No właśnie, w Łopusznej, jak jeździliśmy na warsztaty teatralne, to przede wszystkim Po prostu pracowaliśmy, gotowaliśmy, uczyliśmy się zamiatać, sprzątać, gazdować słowem. Powiedz mi, Tomek, jak ty to wtedy odbierałeś? Przyjechałeś na warsztaty teatralne, a tu dają ci jakieś gary, noże. O co chodzi?
Odbierałem to jako przykry obowiązek. No, oczywiście żartuję, no ale no, no było tak, że dzieliliśmy się obowiązkami. Jedna grupa osób wybierała się na zakupy, druga grupa osób pilnowała domu, trzecia nakrywała do stołu, kolejne osoby musiały właśnie te produkty oporządzić, czyli ziemniaki właśnie utrzeć, pokroić chleb, posmarować pajdę chleba masłem. Wszystko to było niezbędne do tego, żebyśmy wspólnie pracowali nad jednym posiłkiem, który potem smacznie wszyscy razem jedliśmy.
Dokładnie. No i potem nawet była grupa, pamiętam, która była odpowiedzialna za naukę rąbania drzewa. Była specjalna lekcja poświęcona temu. To było bardzo ważne, jak nauczyć się dobrze rąbać drzewo. No dla chłopców fenomenalne zajęcia. Bo przez survival, wychowanie do wartości.
Tak.
No i po takich dyżurach, po takim działaniu, po takiej pracy, to wszystko miało przełożenie na spektakl, na jego jakość, na wspólnotę, na dialog.
Tak, tak. No to nas, to były rzeczy...
To nas jednoczyło.
To nas jednoczyło, tak. To nas rozgrzewało, to nam dodawało... to było taką rozgrzewką przed wejściem gdzieś tam w te sceny, w te postaci. No wszystko właściwie było spójne. To nie było tak, że nie wiem, co powiedzieć już. Jestem tak zafrasowany
no,
tym.
To nam dawało po prostu poczucie sensu, bo każde działanie w teatrze było przełożeniem na pracę, było uczeniem właśnie takiej wytrwałości, przez to i pokory, a to jest szalenie potrzebne na scenie.
Tak, no na pewno. W związku z tym, że mamy tak pięknie teraz obrane ziemniaki, odsączyliśmy troszkę wody, ale jednak jeszcze jakaś tutaj w nich ta wodnistość pozostała. Mamy już przygotowaną słoninkę i boczek, które nakładamy teraz na patelnię, oczywiście już bez żadnego tłuszczu, ponieważ jak się dowiedziałem, tłuszczów nie wolno mieszać.
Tak, absolutnie. Ani oleju ze smalcem, ani z boczkiem. To jest naturalny tłuszcz, więc wystarczy.
Tak, no i teraz już nam się gotuje woda nawet nie w jednym, a zaraz w dwóch garnkach, bo lepiej mieć przygotowane dwa garnki, ponieważ jeżeli potrawa będzie zbyt mączysta, to potem musielibyśmy wymienić wodę, wlać nową i znowu czekamy, aż się zagotuje ta w tym samym garnku, więc czasem warto mieć przygotowany po prostu ten awaryjny pojemnik.
Dziękuję. Czyli na 2 kg ziemniaków potrzebujemy ile mąki?
No, zaczniemy od kopiastej... jednej, drugiej i pół, dwie i pół kopiaste łyżki na razie mąki tej klasycznej 500 i jedną kopiastą skrobi ziemniaczanych. No może tak. Gdzieś taką. To będzie gdzieś tyle. I raczej już skrobi nie dodajemy, ona jest potrzebna na sam początek. Natomiast teraz będziemy manipulować tą mąką. Więc teraz po prostu wszystko mieszamy. Skwarki właśnie przygotowujemy, żeby nam już się ten tłuszczyk wytrącał. Mamy je pokrojone w piękną małą kosteczkę. No i teraz zaczyna się właśnie cała zabawa. To znaczy, no muszę teraz jakoś to oszacować, czy to ciasto, jeżeli wrzucę taki kawałeczek na gotującą się wodę, czy ono się rozwali, czy jednak będzie tworzyło jeden zwarty klusek. No wydaje mi się, że jednak na razie będzie się rozwalało, więc dodam troszeczkę jeszcze mąki. To jest właśnie maszynka do haluszków. Ja ją kupiłem pod nazwą maszynka do gnocchi. Ona ma tutaj taki haczyk, gdzie sobie to zahaczamy o garnek. I jak już przetestujemy, że nasza masa jest w porządku, to tutaj będziemy ładować tę pulpę i w taki sposób będą się jakby przez to przeciskać kluski. No ale najpierw mamy tę gotującą się wodę, no to sprawdzamy, czy po prostu się z tego zrobi klusek, czy się to wszystko rozwali. Szanowni Państwo, no mąki tu już dodałem co niemiara, ponieważ troszkę za mało odsączyłem wody na samym początku. I teraz wyrównuję to mąką i odrobiną skrobi ziemniaczanej, natomiast gwarantuję, że i tak nam to wyjdzie. Tylko jest to taki proces, który po prostu czasem zajmuje tyle czasu. Ale w związku z tym, że już widzę, że jakieś tam kluchy się zaczęły robić, to po prostu przystępujemy do naszej tareczki. Do tarki aplikujemy na razie łyżkę naszej masy. No i zobaczymy. I ucieramy. Czy nam się robią kluski? No chyba nam się robią kluski. Robią nam się kluseczki, w związku z czym bardzo dobrze. Dodaję teraz na fulla tej masy, ile tutaj wejdzie, i będę to po prostu przecierał. To będzie wszystko pięknie przechodzić na wodę. I w taki właśnie sposób robi się brędzowe haluszki, proszę Państwa. I ciach, i ciach, i ciach, i ciach. No, jedyny minus jest taki, że przez te moje różne próby nam po prostu zrobiła się lekka zawiesina w wodzie. Ale to absolutnie w niczym nie przeszkadza, bo jeśli zobaczymy, to już takie małe kluseczki się robią, także jest ok.
Jak długo to gotować, Tomku?
Aż wypłynie. Mhm. Aż wypłynie i potem potrzymać jeszcze minutkę. Delikatnie zamieszać. I będzie super. Szanowni Państwo, to jeszcze nie wielki finał, ale już w końcu po raz pierwszy wyłoni nam się piękna, prawdziwa kluska. Także mamy przygotowane tutaj sitko. Jesteśmy zabezpieczeni, żeby chwycić gorący garnek. No i lecimy i przelewamy. Udało nam się w końcu, mamy gotowe kluchy i teraz dodajemy najważniejszy składnik, czyli ser, brędzę. Mamy tego bardzo dużo, tych kluseczków, więc dodajemy oba te pojemniki brędzy, także no, sami widzicie, ile tego jest.
Ważne, żeby do ciepłych klusek to
tak, żeby się ser dobrze rozpuścił. Mhm. Skwarki już wlewamy, jak każdy będzie miał na talerzu, to wtedy dajemy na środek i każdy sobie potem wymiesza.
Tak. I ważne jest połączenie tego.
Ważne jest teraz to, żeby to fajnie wymieszać.
I koniecznie z ciepłym, żeby ser przeszedł.
Koniecznie z ciepłym, dlatego też, bo trzymamy te rzeczy w lodówce, więc dodajmy troszkę śmietany od razu.
Jak zacząłeś robić te kluski, to mnie się przypomniały tak zwane kacapoły z Podkarpacia. Ja pochodzę z Podkarpacia i u nas te kluski właśnie, tarte, wrzucane na wrzątek, a robione właśnie z mąką jedną i drugą, nazywały się kacapoły.
No proszę.
Tylko że nie jadło się ich z serem, tylko z mlekiem albo same.
Tak, nie, nie, nie. Przenieść.
Brędza się już fajnie połączyła i proszę zobaczyć, proszę Państwa, jak to się pięknie ciągnie, że chwilami ona jak mozzarella wygląda. O, świetnie.
I teraz są dwa etapy smaku. Albo można jeść od razu, ale niech to się troszkę połączy. Mhm. Więc na przykład na, nie wiem, minutkę, półtorej przykryć jakimś talerzykiem. Aha. Albo też one odgrzane później, po jakimś czasie, jak na przykład nie dojemy wszystkiego, co się raczej nie wydarzy, to też po czasie bardzo fajnie smakują. Bo wtedy brędza, jest dobrze to zrobić tak, żeby brędza miała dużo czasu, żeby wciągnąć kluski. Proszę Państwa, już mamy kluski zmieszane z bryndzą, już danie jest apetyczne, już wszystkim cieknie ślinka. Teraz możemy sobie spokojnie nałożyć te kluseczki na talerzyki, aczkolwiek im dłużej one odstoją, tym lepiej, ponieważ nasiąkną więcej bryndzy, ale już oczywiście nie możemy się wszyscy doczekać. Jak już sobie nałożymy kluseczki, to na wierzch kładziemy sobie właśnie skwareczki z tłuszczykiem i wspaniałymi ziołami. Także smacznego, do dzieła.
Dziękujemy, na zdrowie! Ja oczywiście do wszystkiego daję zioła. Nie wiem, czy to będzie profanacja, czy nie, ale do tego dania też pozwoliłam sobie dać z ogródeczka przed chwilą świeżutko zerwaną miętę, rozmaryn, a także bazylię.